Cześć, tu Justyna, a to kolejny odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu. Jest końcówka czerwca, a to jest taki moment w roku, który chyba jest dla mnie najprzyjemniejszy, poza oczywiście okresem świątecznym i całym grudniem. Kiedy byłam młodsza i chodziłam do szkoły podstawowej w takich latach 1-5, zresztą ostatnio właśnie z kimś rozmawiałam, nawet nie wiem, czy to nie był Krzysiu, ale jeżeli to nie był Krzysiu, to przepraszam. Chyba nie, to chyba jednak był ktoś inny. I właśnie rozmawiałam z tą osobą o podstawówce i ten ktoś, ta osoba powiedziała: ej, czy nie było tak, że podstawówka była fajna do 5 klasy, a potem to już masakra? Potem już była tylko 6 klasa gimnazjum, potem liceum. I wydaje mi się, że taka beztroska podstawówka to jest właśnie do 5 klasy podstawówki. I ja wtedy chodziłam do społecznej szkoły, to była taka, już wam opowiadałam zresztą, to była taka mała szkoła, można ją nazwać szkołą prywatną, za nią się płaciło, nie wiem czemu ona się nazywała społeczna. W każdym razie z tamtej szkoły, z czerwca, pamiętam takie wszechogarniające uczucie wolności, luzu, braku przymusu. Ja się wtedy uczyłam bardzo dobrze, więc nie miałam nigdy takich czerwców w tamtych czasach, które mnie stresowały. I zawsze wiedziałam, że będę miała piękne świadectwo i w ogóle, więc zatrzymam się jeszcze na moment właśnie w tej 5 klasie, która była ostatnią moją klasą z czerwonym paskiem. I pójdę sobie rano około 7:20 na przystanek autobusowy, na którym zawsze się gromadziły osoby z mojego otoczenia, które do tej szkoły chodziły, ponieważ zgarniał nas taki specjalny autokar. I codziennie rano, pokonując tę 5-minutową trasę, albo nawet krótszą, cieszyłam się, że na przykład to już jest czas, kiedy mogę włożyć moją ulubioną sukienkę w kratkę. Albo to jest ten czas, kiedy mogę włożyć moje łososiowe, krótkie spodenki z Big Stara. Miałam dużo takich właśnie rzeczy, które mnie tamtego czasu cieszyły. I pod koniec tej szkoły, pamiętam, to był 97 rok, była moda na połączenie dwóch kolorów, mianowicie takiego mocnego niebieskiego z takim mocnym żółtym. Potem można to było spotkać w bardzo wielu miejscach, we wnętrzach, było mnóstwo takich dodatków. No i w każdym razie też miałam taką właśnie spódnicę, która była... To pewnie moje rówieśniczki będą wiedziały, o czym mówię. Wyobraźcie sobie, że rozciągacie ręce, tak rozpościeracie je no, w poprzek siebie, tak jakbyście chcieli zrobić krzyż albo gwiazdę. I na jedną dłonią łapiecie za jeden koniec spódnicy, drugą za drugi. I to jest po prostu zwykły kawałek materiału, taki trochę jakby zasłonowy. Jest z tej jednej strony dziurka, a z drugiej strony jest sznurek. I właśnie tak się te spódnice nosiło, że się przeplatało właśnie, obwiązywało się tą spódnicę wokół siebie i tam w dziurkę się wkładało ten sznurek, tam się zawiązywał i tak dalej. Więc miałam taką właśnie niebieską spódnicę do chyba kostek, właśnie z takimi pięknymi, żółtymi kwiatami. I tamte czerwce... To był dla mnie i po dziś dzień, jest to taki synonim bardzo dobrego czasu oraz takiego błogiego stanu, braku przymusu jakiegokolwiek, braku obowiązków, że już wszystko, co miało być zrobione, jest zrobione, że już nic nie muszę, że już nie muszę wymyślać sobie różnych zadań. I przyznam szczerze, że im jestem starsza i im jestem bardziej zajęta, bo jak się okazuje, praca na własny rachunek jest po prostu, bywa hardkorem, to częściej właśnie wracam myślami do tamtych chwil, które dawały mi takie poczucie szczęścia. I dzisiaj trochę chciałabym porozmawiać z wami o tym, mając absolutne przekonanie, że jest w ogóle piątek, mimo że wcale nie jest, nie wiem dlaczego. Więc też już mam takie poczucie, że to już jest końcówka czegoś, o takim chorym kulcie produktywności, bycia ciągle aktywnym, niemarnowania czasu, bo to jest coś, co straszliwie spala, mam wrażenie, bardzo wielu z nas. I to jest coś, co powoduje, że żyjemy bardzo często, nie mówię, że wszyscy, ale ja tak mam, Nawet ostatnio rozmawiałam z bardzo bliską mi osobą, którą serdecznie pozdrawiam i wiem, że będzie tego słuchać. Martusiu, to do ciebie mówię. Która powiedziała, że robiąc absolutnie mnóstwo przezarąbistych rzeczy, i ona powiedziała, że ona w ogóle ma takie poczucie, że ona w ogóle nic nie robi, że ona nie pracuje. I to nie w takim kontekście, że jej wszystko przychodzi łatwo, tylko że jak ktoś jej pyta, co ona dzisiaj zrobiła, to ona mówi, że nic nie robiła, podczas gdy pracuje po 8, 10, 12, czasami 14 godzin. Ja to wiem, ponieważ niejednokrotnie zdarza mi się z Martą rozmawiać o pracy w niedzielę, albo o pierwszej w nocy, albo są jakieś maile z tamtych godzin i dni. I ja pamiętam, że byłam w szoku, bo to była ostatnia osoba, była ostatnia osoba, którą bym podejrzewała o to, że to właśnie ona może mieć jakieś poczucie, że ona za mało robi, robiąc hardkorowo dużo. I u mnie taki właśnie kult produktywności wiązał się z tym i wiąże się z tym, bo czasami daje się jednak złapać na tym, że mam takie poczucie, że mało robię, że właśnie mam gdzieś z tyłu głowy, choćby był totalnie luźny dzień, w którym naprawdę nie muszę nic robić, co się zdarza w sumie rzadko, ale to też jest kwestia priorytetyzacji sobie właśnie tych rzeczy, ważności tych rzeczy. To budzę się rano i wiem już, zanim w ogóle cokolwiek do mnie zdąży dojść tak świadomie do umysłu, że już coś zawaliłam, że już coś jest niezrobione. Czuję taką presję, nacisk, przymus. I powiem szczerze, o, to jest świetne słowo, napięcie, że jest to bardzo trudne do takiego udźwignięcia na co dzień. Nie mówię, że to jest ponad ludzki wysiłek, żeby toczyć sobie taki syzyfowy kamień, ale mówię o tym, że żyjąc w permanentnym napięciu, cały czas żyjemy w takim stanie, to jest atawistycznie byśmy to nazwali, ten fight or flight, czyli walcz albo uciekaj, w takim momencie, w którym jesteśmy przygotowani na to, że coś się złego stanie, że będziemy musieli zareagować jakoś tak, no nie wiem, agresywnie czy obronnie. Coś nam zagraża, bo temu służy lęk, żeby nas ochronić przed zagrożeniem, tak fizycznie. I jak ja sobie zdałam z tego sprawę, ile mi takiego lęku towarzyszy w życiu, to byłam zatrwożona, ponieważ nagle się okazało, że tylko są konkretne dni, czy jakieś takie, nawet nie konkretne, tylko właśnie takie pojedyncze dni, w których mi ten lęk nie towarzyszy. I jedną z rzeczy, którą absolutnie zmieniłam i zmieniłam chyba najbardziej dzięki oczywiście przykładowi innej osoby, a jest to osoba, którą sobie bardzo cenię i której patronką mam zaszczyt być. Mianowicie mam tutaj na myśli Małgosię Halber, której wywiad obejrzałam u Marka Sekielskiego w cyklu o nałogach. I to była bardzo poruszająca, długa rozmowa, na koniec której Marek zadał pytanie już w ogóle niezwiązane z tematem tej rozmowy. Co będziesz teraz robić, kiedy wyjdę od ciebie? Bo to chyba tak było, czy tam kiedy wrócisz do domu, bo nie wiem, czy oni się spotkali u Małgosi, czy oni się spotkali gdzieś tam u Marka. A Małgosia powiedziała tak po prostu z rozbrajającą szczerością. Wrócę do domu, położę się, pogram w Candy Crush i pójdę spać. Mimo, że tam była jakaś 14 czy 16. Bo ja po prostu muszę robić sobie drzemki. I dla mnie drzemka, jeszcze całkiem niedawno, to był tak hardkorowy powód do wstydu, bo zaczęłam odczuwać silną potrzebę drzemek. I też mam taką rozkminę trochę związaną z tym, że zauważam, że coraz więcej osób potrzebuje drzemek. I zastanawiam się, czy to wynika po pierwsze właśnie z tego, że jesteśmy przepracowani, że w wyniku pandemii siedzieliśmy w domach i ten czas pracy się trochę nam przesunął, zmienił, przede wszystkim zmienił swój charakter, więc my potrzebujemy też jakiejś takiej przerwy, którą fizycznie trzeba zaakcentować w domu śpiąc. Chociaż moja teoria jest taka, że albo po prostu mamy takie wiadomości od ludzi, ponieważ się starzejemy i ludzie starsi potrzebują więcej snu, chociaż to też nie jest prawda, ale powiedzmy, że się szybciej męczymy, więc musimy sobie zrobić przerwę. I kolejna moja interpretacja tego jest taka, że po prostu zaczęło nam być tak gorąco w naszym kraju, mówię tutaj o temperaturach, że są upały, że zaczynamy coraz bardziej funkcjonować jako południowcy. robiące sobie siesty i najbardziej się lubię trzymać tej teorii. No ale wracając do drzemki, w każdym razie jak na przykład wracałam z pracy, jak jeszcze pracowałam w biurze, to bardzo często miałam tak, że miałam takie poczucie natychmiastowej potrzeby zapadnięcia w sen i to bardziej chyba wynikało z tego, że potrzebowałam takiego resetu po tej pracy, bo ona mnie męczyła. No ale kiedy sobie pracuję w domu i mogę sobie wstać w każdej chwili od biurka i włączyć sobie coś w telewizji, albo poćwiczyć, albo zrobić sobie coś przyjemnego, no to już ta drzemka nie jest ucieczką. Więc zaczęłam zauważać, że ona jest po prostu potrzebą. I kiedy najpierw z tą potrzebą walczyłam, no bo przecież nie można spać o 16, co to jest w ogóle za pora, albo na przykład ostatnio moje pory drzemki przypadają na 18. No i kto chodzi spać o 18, potem nie śpi do rana. U mnie to akurat nie działa. Ja jestem w stanie zasnąć dalej o północy, idąc spać o 18 na godzinę czy dwie. I za każdym razem, kiedy ta drzemka mnie łapała, to właśnie walczyłam z tą potrzebą, a potem stwierdziłam, że z tego nic nie ma, bo jestem tylko wkurzona, że nie mogę się położyć spać. Jest mi przykro. I to czuję taką frustrację, jak małe dziecko, które po prostu jest na granicy płaczu i takiej histerii, ponieważ jest tak zmęczone. Więc zaczęłam tej potrzebie ulegać i robić sobie te drzemki. Ale jak ktoś do mnie dzwonił, to po pierwsze się wybudzałam i udawałam, że wiesz co, nie, akurat jadłam i muszę sobie odchrząknąć i coś tam. Potem ktoś mówił, to nie mogłam się do ciebie dzwonić, to zawsze ściemniałam, że nie wiem, że miałam gdzieś telefon schowany, czy że coś robiłam ważnego. I w ogóle nieświadomie ukrywałam ten fakt, że robię te drzemki, bo to było dla mnie coś naprawdę wstydliwego. Tak jakby ta drzemka sugerowała, że jestem jakimś nierobem. Pamiętam, że mój dziadek zawsze powtarzał, że już teraz na szczycie tego nie powtarza, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że już prowadzi też inny tryb życia, że on w życiu najbardziej nie cierpi próżnioków, tak mówił. I przez słowo próżniak rozumiał człowieka, który właśnie się leni, obija, nie jest ultra pracowity. Mój dziadek, żeby być bardzo pracowitym, na przykład nie korzysta z takiego węża ogrodowego, żeby podlewać sobie rośliny, tylko nalewa sobie na jednym końcu ogrodu ze studni wodę do wiader, potem z wiader przelewa do konewek i chodzi po tam 100 metrów w jedną stronę z tymi konewkami, bo to jest dla niego godna praca, że on nie lubi takiego właśnie, że taka sztuka dla sztuki, że on nie lubi takiego wyręczania się, ułatwiania sobie rzeczy. No rozumiem, jest to jakiś, czy nie rozumiem, ale jakby akceptuję, że on ma taki tryb życia i tak sobie wybrał. Podejrzewam, że on sobie po prostu zadania robi. Ale nauczona właśnie tego, że w moim domu też było coś takiego, że jakby bycie w momencie, w którym nie ma się nic do zrobienia, było sytuacją niedopuszczalną. Na zasadzie, a co ty tutaj robisz? Czemu tak sobie siedzisz? Nie masz nic do roboty? No nie. No to posprzątaj pokój. No posprzątałam. No to odrób lekcję. Odrobiłam. No to jedź na cmentarz i uprzątnij grób babci. I to u mnie zawsze na tym właśnie polegało, że jeżeli nie masz w tym momencie coś do robienia, to masz natychmiast sobie znaleźć właśnie coś do roboty, jakieś zadanie. I to naprawdę funkcjonowało we mnie jak jakiś taki automat, coś, czego w ogóle sobie nie byłam w stanie nawet tak myślą objąć. I dopiero niedawno, kiedy zaczęłam dostrzegać to, że ja naprawdę dużo robię i że efekty tej pracy są zauważalne nie tylko przeze mnie, ale też przez inne osoby, że nawet czasami dostawałam takie sygnały, że dobra, Justyna, już robisz tyle tych rzeczy, weź, zrób trochę miejsca też dla innych. I zaczęłam mieć w ogóle wyrzuty sumienia, że coś tam mi się zaczęło układać. No ale to oczywiście moja głowa. Ale wracam wciąż do tego nierobienia niczego. I ta wstydliwość drzemek, że w ogóle jeszcze siedzenie na tej kanapie i nic nie robienie, to jest nic. Ale położyć się tak po prostu spać w ciągu dnia i to nie po obiedzie, nie w święta, kiedy jest przykaz odpoczywania, nie w niedzielę, tylko we wtorek, tylko w poniedziałek, tylko w czwartek. I dla mnie to po prostu był hardcore. Tak jakby takie podwójne życie. Rozumiecie, że ja naprawdę miałam, nigdy nie byłam uzależniona od niczego, mam przynajmniej nadzieję. Tutaj jedzenie mam trochę na myśli, ale nie wiem, to chyba nie jest do końca ten mechanizm. Natomiast znam osoby uzależnione, i które miały uzależnienie, jak one opowiadały, znaczy były uzależnione i opowiadały właśnie o tym, jak one kryły się z tym nałogiem danym. I na przykład, kiedy zaczynały na przykład pić, no to wszystko było ustawione tak, żeby absolutnie nie dać poznać po sobie, że się piło. I to nie tylko tak fizycznie, no po prostu wtedy się te osoby absolutnie z nikim nie spotykały, żeby fizycznie nie można było zobaczyć te osoby pod wpływem, ale jeżeli ktoś żył kiedyś z osobą pijącą, to wie, że ta osoba robi pewne rzeczy, które zostawiają ślady, tak jak okruszki w bajce o Jasiu Małgosie, nie? Więc ja się starałam za wszelką cenę, pamiętam nawet takie sytuacje, kiedy ja spałam, na przykład chodziłam na tę drzemkę późno, Krzysiek wracał do domu z pracy i mnie wybudzał domofon. I ja w tym momencie robiłam sprint polegający na tym, że ja ścielę łóżko, lecę szybko do łazienki, szybko myję sobie twarz, nakładam sobie jakąś maseczkę, żeby nie było widać odleżyny na policzku. No przecież Krzysiek by mnie w życiu nie opierdzielił za drzemkę. Jak może mnie opierdzielić za drzemkę, jak sam uwielbia spać? Poza tym, o co miałby mnie opierdzielić? Ale ten wstyd, że ja mam wolny czas, który przeznaczam na spanie, ponieważ kiedyś przeczytałam gdzieś, że jakaś starsza osoba powiedziała w domu starców, że, no jakiś filmik taki widziałam, że takie rady dla młodych ludzi, że masz robić wszystko, bo będziesz dużo spał na starość, że generalnie młodość wykorzystaj do tego, żeby robić jak najwięcej, jak najwięcej, jak najwięcej. Więc to też był komunikat, który do mnie przemówił, że ja nie mogę spać. Bo jak będę stara i już nie będę w stanie być aktywna, to po prostu właśnie wróci to do mnie, że nie wykorzystałam tego. I jak ja się wtedy będę czuć? Więc żyłam w takim przymusie takiej aktywności jakby zawodowej i od strony takiej życiowej, że jakby pomyślałam sobie, że jeżeli za chwilę bym umarła, to będę żałowała tych wszystkich drzemek. Potem mnie zaczął przerażać fakt, że człowiek przez 1/3 życia swoją śpi. Więc to jest strasznie dużo. A potem sobie zaczęłam zdawać sprawę, że życie na ciągłych, wysokich obrotach, bo są takie osoby, które na siłę unikają snu, żeby właśnie jak najwięcej wycisnąć z tego życia, doprowadzając się na jakiś skraj w ogóle wręcz absurdu. Wyglądają te osoby, jakby były wiecznie pobudzone. A jakby brak snu jest przecież bardzo ciężkim zaburzeniem, prowadzącym też do bardzo ciężkich stanów psychicznych, takich niebezpiecznych. To zaczęłam sobie myśleć o tym, po co ja w ogóle się tym wszystkim przejmuję. I zdobyłam się pewnego dnia na hardkorową odwagę, ponieważ zadzwoniła do mnie moja mama właśnie w trakcie drzemki. A to była jakaś godzina 18, słuchajcie. To nie była jakaś taka, a może to była 20. I ona dzwoni. I ja po prostu odważnie w trakcie tej drzemki odbieram, bo staram się od mojej mamy odbierać telefon zawsze, chociaż wczoraj i przedwczoraj mi się zdarzyło ją odrzucić, bo akurat byłam w trakcie nagrania. I mama mówi, a co to masz taki głos? A ja mówię, a wiesz co, no mam drzemkę akurat. I mama, aha, no to słuchaj, to coś tam. Po prostu przyjęła ten fakt, jako osoba, która generalnie miała takie tendencje kiedyś i absolutnie tutaj nie chcę rozmawiać o tym, dlatego że chcę pokazać, że to, co robiła moja mama, było złe, chociaż nie oceniam tego dobrze po latach, ale wiem, że po prostu taki był wtedy styl wychowywania dzieci. Że jak ja na przykład sypiałam po południu, po całym dniu szkoły, przed kolejnymi korepetycjami i wieczorem nad książkami i na przykład spałam pół godziny i mama mnie na tym przyłapała, to było, a dlaczego ty śpisz, ty masz się uczyć i tak dalej. Więc ja naprawdę mi się w ogóle drzemki kojarzyły lękowo, szczególnie przed moją mamą. I ja tej mojej mamie mówię, że ja drzemię. I mama, okej, no to słuchaj, to coś tam jak skończysz, jak wstaniesz, nie w zasadzie wstawaj natychmiast, tylko po prostu jak skończysz. I to był taki moment, w którym i to naprawdę się stało niedawno, ja mówię o ostatnich 2-3 miesiącach, że ja zaczęłam otwarcie mówić o tym, że potrzebuję drzemki, że to jest moje święte prawo. Ostatnio się ktoś zapytał mnie, Justa, ile taka twoja drzemka trwa? Ja mówię, no, 2-4 godzin. Czasami się zdarza po prostu tak naprawdę długo spać. No i cóż, tak po prostu mam. Miałam nawet takie stresy, jak jeździłam do mojej siostry, i ona po prostu całymi dniami siedzi z dziećmi, czy siedzi, no to na pewno nie siedzi, tylko krząta się wokół dzieci. Ja po prostu w pewnym momencie mam przymus drzemki i tak walczyłam z nim jeszcze całkiem niedawno. To moja siostra, weź, idź się połóż spać. Ja mówię, mi tak strasznie głupio, że ty zostajesz, a ja idę. No dobra, ale to są moje dzieci. Ja nie, po prostu ja nie jestem śpiąca, ty sobie idź. I ja sobie chodziłam na te drzemki z takim wiecznym poczuciem winy, że to w ogóle robię. Po czym nad morzem, kiedy byłyśmy razem z moją mamą i z moją siostrą i kiedy ja już właśnie byłam świeżo po tym dojściu ze sobą do porządku z tym, że okej, okay, it's okay to have a drzemka, to po prostu wszyscy wiedzieli, że ja po prostu tam o którejś godzinie, 17:30 zazwyczaj, robię drzemkę. I ona trwa zazwyczaj 1,5 godziny. I nikt mi nie zrobił z tego tytułu problemu. I nie dlatego, że to jest mama i moja siostra, tylko dlatego, że otwarcie zaczęłam po prostu komunikować tę swoją potrzebę. I tak sobie zaczęłam myśleć o tym, jak to będzie, jak ja wrócę na przykład sobie normalnie do roboty, w sensie do tej, którą teraz mam, czyli do własnej firmy. Ale ja współpracuję przecież z agencją Słucham i z jakimiś tam kontrahentami. I po prostu są takie momenty w ciągu dnia, kiedy ja mam silną potrzebę drzemki. I czy ja mam ściemniać, że idę na tę drzemkę, czy coś? Nie. Zaczęłam po prostu komunikować moim dziewczynom, Marcie, Dominice i Adze właśnie z agencji Słucham, że jak na przykład idę na drzemkę, to piszę, słuchajcie, dziewczyny, od 17 do 19 mnie nie ma. Albo znikam do 17, albo coś tam. I one już wiedzą, że to jest drzemka. I nikt mi z tego tytułu nie robi problemów. I ja nie mówię tego w kontekście, bo teraz akurat słucham na przykład audiobooka Agaty Christie, czy Christie, pod tytułem Po pogrzebie, którego czyta Krzysztof Gosztyła. Przepiękny po prostu audiobook, przepięknie przeczytany. No i to jest oczywiście, łapiemy sobie takich ludzi, prawie arystokratów, którzy się uważają za lepszą jakąś tam klasę społeczną. To jest chyba akcja po pierwszej wojnie światowej, między pierwszą a drugą, jest dwudziestolecie międzywojenne. Albo po drugiej wojnie światowej, ale obstawiam jednak, że jest to jednak ta pierwsza opcja. No i tam właśnie wiecie, te takie, no, że tutaj jest służba, tutaj jest coś tam, że komuś, kogoś wkurza to, że musiał sobie sam podgrzać posiłek. To w ogóle nie o to chodzi, że mam takie arystokratyczne zapędy, tylko autentycznie jestem tak skonstruowana, że no, mam taki rytm dnia i przestałam walczyć z potrzebą organizmu, którą jest odpoczynek, bo zaczęłam to tylko i wyłącznie w ten sposób postrzegać, że moja praca i polega głównie na tym, że ja cały czas o czymś myślę, cały czas coś wymyślam, cały czas tego mózgu używam na dość wysokich obrotach, łącząc jakieś rzeczy, szukając, pamiętając gdzieś, mając w pamięci to, że tu książka, a tu jakiś program, a tu jakieś zobowiązanie, a tu jakaś sprawa, a tu nowy temat i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię, że to jest praca na kopalni, ale też przestańmy traktować pracę umysłową i kreatywną jako po prostu lajtową robotę. W każdym razie mój mózg jest bardzo często przebodźcowany i wydaje mi się, że właśnie w tych sytuacjach, kiedy on był najbardziej przebodźcowany, to zaczął się tej drzemki domagać, więc to jest moja kolejna teoria chyba, względem której jestem chyba najbardziej godna, czy skłonna zaufać. O tak. Czyli nawet nie tyle ten klimat południowy, tylko po prostu jakaś potrzeba odpoczynku. I chciałam was dzisiaj skłonić do tego, żebyście wsłuchali się w ten swój dobry, kochany organizm, czy też on się domaga odpoczynku, czy też na przykład robicie się senni, albo macie wstręt do pewnych rzeczy, takich jak na przykład czasami aktywność fizyczna, to też się może tym objawiać takie hardkorowe zmęczenie, że jak pomyślimy sobie, że mamy gdzieś iść, to nam po prostu się robi z automatu słabo. I jeżeli właśnie odczuwacie takie napięcie permanentne, to po pierwsze zmiana czegoś w waszej rzeczywistości jest bardzo ważna, mam takie wrażenie. Ale możecie sobie oczywiście też pomagać różnego rodzaju, nie wiem, właśnie jogą czy relaksacją i tak dalej. Ale możecie także sobie pomagać olejkami CBD, które już wam przedstawiłam dawno, dawno temu. I z których korzystania zrezygnowałam na krótki moment właśnie w wyniku tego, że ja się po prostu bez przerwy przemieszczałam pomiędzy Warszawą a Zabrzem, potem był plan zdjęciowy, ja miałam cały czas jakieś kosmetyczki i po prostu to CBD nie zawsze ze mną było i w pewnym momencie jakby przestało funkcjonować ze mną na co dzień. I nie ukrywam, że to napięcie się po prostu zwiększyło. Więc zachęcam was do tego, żebyście w takich sytuacjach napięcia, stresu, bezsenności, która też jest często skutkiem przepracowania i przebodźcowania, byli dla siebie wyrozumiali, to po pierwsze, dobrzy, i żebyście postarali się też o takie głębokie wyciszenie organizmu. CBD ma naukowo potwierdzone działanie właśnie relaksacyjne, obniżające napięcie mięśniowe, poprawiające jakość snu i w ogóle szybkość zasypiania. I tak tylko wam mówię, że połączone siły z takim przejściem ze swoim organizmem na taką relację nie trenera i trenowanej osoby, że my jesteśmy tymi, którzy chodzą z batem, a nasz organizm jest dobrze, dobrze, już to robię. Tylko właśnie takiej wzajemnej troski przy pomocy jakichś różnych, nie wiem, czy zabiegów, czy właśnie na przykład takich naturalnych środków jak olej CBD z konopi siewnej. Myślę, że może zdziałać cuda, tym bardziej, że idą wakacje. I nie wiem, czy jest pora roku, która bardziej nam sugeruje, że to jest czas na odpoczynek, to jest czas na to, żebyśmy wzięli wolne w pracy, pojechali nad wodę, pojechali w góry, położyli się, poczytali książkę albo po prostu zamknęli oczy i byli tu i teraz. I do tego was serdecznie zachęcam. Jeżeli wejdziecie sobie na stronę www.airhealth.com i skorzystacie z kodu Justyna, to na każde zamówienie macie 20% zniżki, niezależnie od tego, jaki produkt zamawiacie i który raz zamawiacie, oraz gwarantuję wam ten kod darmową wysyłkę i zachęcam was do tego, żebyście podbali o siebie, tak jak zrobiłam to ja, i powiem wam, że moje życie z drzemką, totalnie legalną w ciągu dnia, jest o niebo lepsze. Dziękuję wam, dbajcie o siebie i do usłyszenia.